Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszam. Rząd nie jest głównym graczem w konflikcie wokół Trybunału Konstytucyjnego, powiedział w Sejmie wiceminister spraw zagranicznych Aleksander Stępkowski. W ten sposób odpowiedział on na pytania polityków Platformy Obywatelskiej o wypełnienie przez rząd zaleceń Komisji Weneckiej. Poseł Rafał Trzaskowski z PO mówił, że opinii Komisji nie sposób ignorować. Podobnie mówił dziś także szef Rady Europejskiej Donald Tusk w Brukseli. Według niego dotychczas autorytet organu doradczego Rady Europy był raczej respektowany, a zalecenia komisji mogą pomóc krajom wyjść z opresji. Donald Tusk podkreślił, że kryzys konstytucyjny w Polsce trzeba rozwiązać w zgodzie z duchem i literą prawa krajowego i europejskiego. Wiceminister spraw zagranicznych Aleksander Stępkowski przyznał w czwartek w Sejmie, że rząd jest w dialogu z instytucjami europejskimi. Jednak, jak podkreślił, główne zalecenia Komisja Wenecka adresuje do Sejmu i wzywa większość parlamentarną i opozycję do znalezienia rozwiązania.
W istniejącym konflikcie rząd ma do odegrania rolę marginalną. Stara się jednak podejmować kroki sprzyjające podjęciu dialogu między głównymi uczestnikami toczącego się sporu. Dlatego też jeszcze w styczniu premier Rzeczpospolitej Polskiej Beata Szydło wezwała wszystkie kluby parlamentarne do podjęcia debaty na temat rozwiązania problemu narosłego wokół Trybunału Konstytucyjnego. Niestety tylko jeden klub opozycyjny gotów był podjąć ten dialog i nie była to Platforma Obywatelska. Również Komisja Wenecka wyraźnie uznała w paragrafie 123, że Sejm jako podmiot polityczny jest w najlepszej pozycji do przeprowadzenia dialogu sprzyjającego rozwiązaniu politycznemu.
Premier Beata Szydło zdecydowała o przekazaniu opinii Komisji Weneckiej do Sejmu. Prawo i Sprawiedliwość chce teraz, by powstał zespół ekspertów, który zajmie się dokumentem. Nowoczesna zgłosiła pomysł powołania ponadparlamentarnego zespołu do spraw Trybunału Konstytucyjnego. Z kolei Platforma Obywatelska zapowiada, że złoży w Parlamencie Europejskim projekt rezolucji na temat sytuacji w Polsce. W tej sprawie szef PO Grzegorz Schetyna rozmawiał w czwartek w Brukseli z politykami Europejskiej Partii Ludowej. Jest śledztwo w sprawie okoliczności przecieku projektu wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie nowelizacji ustawy o Trybunale Autorstwa Prawa i Sprawiedliwości. Postępowanie prowadzi Prokuratura Okręgowa w Warszawie na polecenie prokuratora generalnego. Zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa zgłosili posłowie PiS-u, prezes Trybunału Konstytucyjnego Andrzej Rzepliński oraz osoby prywatne. Formalnie śledztwo wszczęto w sprawie niedopełnienia obowiązków lub przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy publicznych zatrudnionych w Trybunale Konstytucyjnym przez ujawnienie osobom nieuprawnionym treści projektu orzeczenia. Z zawiadomienia posłów PiS-u wynika, że mogło dojść do korupcji sądowo-politycznej i uzgadniania z Platformą Obywatelską wyroku o niekonstytucyjności ustawy. Poseł Marek Ast z PiS-u mówi, że prokurator powinien to wyjaśnić.
Nic takiego nie powinno się w Trybunale wydarzyć. No jednak wielostronicowe uzasadnienie wyroku to jest coś, co praktycznie też nie powinno przed wydaniem orzeczenia powstać. Tutaj mamy takie wrażenie, jak była ustawka, po prostu wyrok ustalony dawno. Mam nadzieję, że nie w uzgodnieniu z politykami Platformy Obywatelskiej, bo z tych informacji, które były publikowane na portalu w Polityce, wynikało, że to uzasadnienie i ten wyrok krążyły wśród polityków Platformy Obywatelskiej. Ale tak jak powiedziałem, te sprawy powinien ustalić prokurator w trakcie dochodzenia i jeżeli są winni, wskazać ich.
9 marca 12-osobowy skład Trybunału Konstytucyjnego niejednogłośnie orzekł, że cała nowela ustawy o Trybunale Autorstwa PiS-u narusza 4 zasady Konstytucji. Orzeczenie to w zdecydowanej większości pokrywało się z ujawnionym przed ogłoszeniem projektem. W Markowej na Podkarpaciu zostało otwarte Muzeum Polaków Ratujących Żydów imienia rodziny Ulmów. W uroczystościach wziął udział prezydent Andrzej Duda. W programie były m.in. modlitwy chrześcijańska i żydowska oraz ceremonia wręczenia odznaczeń państwowych Polakom, którzy ratowali Żydów. Cała rodzina Ulmów za ratowanie żydowskich rodzin została rozstrzelana przez niemieckiego okupanta. Polacy podczas II wojny światowej dali świadectwo temu, że człowiek w imię miłości bliźniego jest gotów poświęcić własne życie, mówił w homilii w czasie mszy świętej przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski ksiądz arcybiskup Stanisław Gondecki. Wskazał on również na zaangażowanie Kościoła katolickiego w pomoc niesioną Żydom. W ramach uroczystości w Łańcucie prezydent Andrzej Duda wręczył odznaczenia za bohaterską postawę i niezwykłą odwagę wykazaną w ratowaniu życia Żydów podczas II wojny światowej. W przemówieniu przypomniał, że Polska była jedynym miejscem w Europie, gdzie za pomoc Żydom groziła śmierć. Przyznał, że to dla niego wielki zaszczyt, że może odznaczyć osoby, które nie zamknęły drzwi swoich domów przed Żydami.
Byli ludźmi od początku do końca, w każdym momencie, dzieląc się schronieniem, dzieląc się chlebem, dzieląc się życiem. Jestem zaszczycony, że mogę o tym mówić w tym miejscu i że mogę w imieniu Rzeczypospolitej, naszego państwa, wszystkim państwu, tym bohaterom, ich najbliższym i tym, którzy uwieczniają pamięć o tych niezwykłych czynach, dzisiaj podziękować.
Następnie w Markowej prezydent Polski zasadził drzewko owocowe w ogrodzie Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej imienia rodziny Ulmów. W przemówieniu dziękował za powstanie muzeum. Powiedział, że to wielkie miejsce dla Rzeczypospolitej, bo pokazuje, iż wśród nas byli ludzie więcej niż przyzwoici. Ich działanie było wyrazem sprzeciwu wobec pogardy, nienawiści i antysemityzmu, które przenieśli na naszą ziemię niemieccy naziści.
Niech to muzeum obok innych będzie dla nas i dla wszystkich odwiedzających, mam nadzieję, z całego świata, wielkim świadectwem tragicznej, ale dobrej pamięci i ostrzeżenia, co nienawiść, pogarda czyni z ludzi.
Przed wejściem do Muzeum Polaków Ratujących Żydów na tabliczkach znajdują się nazwiska członków rodziny Ulmów oraz innych zamordowanych Polaków. Na monumentalnej ścianie pamięci znajdują się też inne nazwiska Polaków, którzy ratowali Żydów. Głównym elementem wyposażenia wnętrza jest symboliczny dom Ulmów. Przypomnijmy, Instytut Yad Vashem uhonorował dotychczas blisko 6,5 tysiąca Polaków medalem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata. Sejm uchwalił specustawę w związku z zaplanowanym na lipiec szczytem NATO w Warszawie. Zamówienie na dostawy, usługi i roboty budowlane w związku ze szczytem mają być wyłączone spod prawa zamówień publicznych przy zachowaniu podstawowych standardów. Teraz ustawa trafi do Senatu. W przygotowanym przez Ministerstwo Obrony Narodowej projekcie wskazano, że zasada jawności w prawie zamówień publicznych pozwala na zapoznanie się z informacjami i dokumentacją przetargową uczestnikom postępowania i innym osobom. Większość klubów podczas wczorajszej debaty w Sejmie nie zgłosiła obiekcji do projektu, jednak niektórzy politycy Platformy Obywatelskiej zgłaszali zastrzeżenia do procedur przetargowych. Odnosząc się do tego, wiceszef MON Bartosz Kownacki wskazał na zaniedbania poprzedniej ekipy rządzącej PO-PSL w sprawie przygotowań szczytu.
Zdecydowanie wolelibyśmy pójść normalną procedurą, która nie będzie budziła wątpliwości Komisji Europejskiej. Tylko nie mamy wyboru, bo pozostawiliście nas w takiej, a nie innej sytuacji. I choćby elementarna przyzwoitość wymagała, żeby dzisiaj siedzieć cicho, a nie mówić, będziemy przeciwko tym rozwiązaniom, bo pan marszałek, prezentując takie stanowisko, de facto wystawia wotum nieufności swoim poprzednikom z Platformy Obywatelskiej. Głosujecie przeciwko swojemu ministrowi obrony narodowej, który uznał, że tego szczytu na to już nie będzie przygotowywał. Ja mogę podawać szereg innych przykładów takich zamówień, które muszą być zrealizowane, a których istnieje ryzyko, że w normalnej procedurze prawa zamówień publicznych, bo nawet specyfikacja istotnych warunków zamówienia nie była przygotowana, a to trwa czasem tygodniami.
Ustawa ma wejść w życie następnego dnia po dacie ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Ma obowiązywać do 15 lipca 2016 roku. W budżecie państwa na organizację szczytu NATO zapisano około 160 milionów złotych. Warszawski szczyt NATO odbędzie się w dniach 8-9 lipca 2016 roku. ZUS oszacował społeczne i ekonomiczne skutki obniżenia wieku emerytalnego od początku przyszłego roku. Z danych, do których dotarł jeden z dzienników, wynika, że prawo do świadczenia zyska dodatkowe 250 tysięcy osób. 390 tysięcy osób może otrzymać prawo do emerytury w związku ze stażem pracy 35-40 lat, co zapowiadał rząd w exposé. Z kolei blisko 220 tysięcy osób zyska prawo do emerytury na dotychczasowych zasadach. O szacunki do ZUS zwróciła się Rada Dialogu Społecznego. 20 miliardów złotych rocznie będzie kosztowało obniżenie wieku emerytalnego, wynika z szacunków ZUS-u. Eksperci jednak uspokajają, że chętnych na dużo wcześniejszą emeryturę nie będzie aż tak wielu, między innymi dlatego, że będą one niższe. Poseł Józefa Hrynkiewicz wskazuje również, że przy szacunkach należy także uwzględniać obecną sytuację demograficzną.
Emerytury generalnie rzecz biorąc przyznawane obecnie są bardzo niskie, a ponieważ są one bardzo niskie, to ludzie w znacznej części będą chcieli te emerytury podwyższyć poprzez dłuższy czas pracy albo połączenie pracy częściowo z częściową emeryturą. Bardzo różne tutaj mogą być rozwiązania. Poza tym pamiętajmy, że w ostatnich kilku latach ludzie spodziewając się różnych zmian, jeśli tylko mogli, to mając kobiety 20 lat stażu, mężczyźni 25 i odpowiedni wiek, przechodzili na emeryturę. I tych rzeczywiście generacji, które dzisiaj w związku ze zmianami wieku emerytalnego, obowiązkowego wieku emerytalnego, będą przechodzić na emeryturę, w najbliższych latach nie będzie zbyt dużo.
Prace nad projektem obniżającym wiek emerytalny mają rozpocząć konsultacje z resortem finansów, rodziny, prezesem ZUS-u i partnerami społecznymi. Przywrócenie wieku emerytalnego 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn w odpowiedzi na społeczne protesty zaproponował w projekcie prezydent Andrzej Duda. W Brukseli w czwartek po południu rozpoczął się dwudniowy szczyt dotyczący kryzysu migracyjnego. Polskę reprezentuje premier Beata Szydło. Wśród propozycji dotyczących zahamowania fali imigrantów do Europy jest plan współpracy z Turcją. Zakłada on, że Turcja będzie przyjmować z powrotem wszystkich migrantów, którzy nielegalnie przedostaną się na greckie wyspy, a w zamian za to Unia Europejska miała zobowiązać się do przesiedlania uchodźców bezpośrednio z obozów w Turcji. Plan zakłada też podwojenie do 6 miliardów euro unijnej pomocy dla uchodźców syryjskich przebywających w Turcji. W czwartek unijni szefowie państw i rządów dyskutowali we własnym gronie, a w piątek rano ma do nich dołączyć premier Turcji. Kluczowym pytaniem jest to, czy Turcja to poważny partner do rozmowy i czy jej propozycje opłacą się Polsce i innym krajom Unii Europejskiej, mówi Dawid Nachajowski.
Niektórzy unijni politycy przyznają, że chcą, aby podczas tego szczytu Unia nie dała się złamać i mówiła jednym głosem. To nie oznacza jednak, że Unia ma się zgadzać na każde możliwe warunki, mówi minister do spraw europejskich Konrad Szymański.
Dzisiejsza oferta jest już bardzo hojna, jest warunkowa, jest ostrożna, ale jednak hojna, także politycznie hojna i myślę, że Unia Europejska nie jest w stanie zaoferować więcej. Natomiast chcemy mieć jasność, by umowa ta przyniosła nam wyraźne gwarancje, by zasadniczy cel tej umowy mógł być zrealizowany i to szansa jest.
Co ważne, niektórzy politycy w Parlamencie Europejskim w związku z zaistniałą sytuacją widzieliby Grecję poza strefą Schengen. Ale czy to dobry pomysł?
To byłby bardzo zły precedens. Grecja nie jest jedynym krajem, który jest odpowiedzialny za problemy z kontrolą swojego własnego odcinka granicy zewnętrznej.
Szczyt w Brukseli może potrwać bardzo długo, a porozumienie z Turcją stoi pod znakiem zapytania. Dla Radia Maryja, Dawid Nachajowski, Bruksela.
Tą informacją zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja.